Dzień dobry Państwu, mówi Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie. Dzisiejszy odcinek dotyczy nowej regulacji Unii Europejskiej, regulującej sztucznej inteligencji, czy obowiązywania sztucznej inteligencji na naszym terytorium, czy na terytorium Unii Europejskiej. AI Act jest dokumentem, który w tej chwili wyszedł już z prac komisji i będzie prawdopodobnie 13 czerwca poddany pod głosowanie w Parlamencie Europejskim. Potem oczywiście jeszcze Komisja Trójstronna będzie debatować nad tym dokumentem, natomiast w zasadzie już dzisiaj mówi się o tym, że będzie to pierwsza regulacja na świecie, która będzie regulowała kwestie sztucznej inteligencji. I tutaj ja chciałbym dzisiaj w naszym podcaście powiedzieć parę słów o zasadach, czy też zmianach, które się pojawiły na ostatnim posiedzeniu, ale z drugiej strony chciałbym jeszcze pozwolić sobie na pewną dygresję i pokazanie, że tak naprawdę sztuczna inteligencja w regulacjach prawnych już ma swoje podwaliny i to jest też istotne, dlatego że w tym nowym akcie prawnym mówi się o tym, że na przykład przepisy tego rozporządzenia nie będą ingerować w zasady obowiązywania chociażby przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. I tutaj właśnie szczególną uwagę chciałem położyć na zapisy dotyczące profilowania, ponieważ bardzo często ja również podczas szkoleń opowiadam o tym i mówię o tym, że profilowanie jest to element, o którym mamy być powiadomieni. Mało tego, w niektórych przypadkach, kiedy nie zgadzamy się z decyzją, która jest wydana na podstawie takiego automatycznego profilowania nas, mamy prawo odwołać się do osoby fizycznej, która będzie rozstrzygać to niezależnie od narzędzia. Te same zapisy pojawiają się tutaj w niektórych przypadkach przy sztucznej inteligencji. Mało tego, oczywiście też się pojawiają zapisy mówiące o kontroli sądu, gdy ma być używana sztuczna inteligencja, na przykład w przypadkach najpoważniejszych przestępstw i w celu wykrycia sprawców. Więc mamy pewnego rodzaju, wydaje mi się, synchronizację, pewnego nawet myślenia, bym powiedział, ustawodawczego od strony organu nadzoru, organu ustawodawczego, czyli właśnie od strony Parlamentu czy Komisji Europejskiej. I to jest, wydaje mi się, słuszne. Ja chciałbym tutaj jednak przestrzec, czy zwrócić pewną uwagę na pewne przyzwyczajenia i nasze ułomności, jeśli chodzi o ludzi, ponieważ my mamy taką tendencję, mówię to oczywiście na podstawie swoich własnych obserwacji, ale myślę, że te obserwacje moje nie są odosobnione i wielu z Państwa się zgodzi ze mną, że kiedy my nauczymy się używać pewnego narzędzia, to ciężko jest nam potem wykonywać jakieś działanie bez tego narzędzia. Proszę sobie wyobrazić, ja mam tutaj na myśli chociażby edytor tekstu, który używam po to, żeby napisać pismo. Czy to pismo piszę do urzędu, czy udzielam odpowiedzi klientowi. I teraz jeśli miałbym odpisać to ręcznie, to będę czuł na pewno duży dyskomfort, będę uważał, że będzie to mało profesjonalnie. Mało tego, będzie to na pewno też dla mnie jakieś utrudnienie, ponieważ nie ukrywam, że edytor tekstu w komputerze pozwala na wielokrotne poprawki, zastępowanie tekstu, zmienianie tekstu. I tak prawdę mówiąc, wykonujemy to bardzo szybko i nie mamy tutaj, nie wkładamy w to wiele w pracy, natomiast tekst napisany odręcznie, w zasadzie każde skreślenie będzie odnotowane, będzie widoczne. No i oczywiście kwestie czytelności mojego charakteru pisma też mogą utrudniać potem odbiorcy zrozumienie tekstu. Więc dlatego pokazuję ten przykład, w którym mnie jest ciężko rozstać się z prostą technologią, która ze sztuczną inteligencją nie ma nic wspólnego. Proszę sobie teraz wyobrazić, że analityk systemowy, który na przykład ma wydać decyzję o zdolności kredytowej danego podmiotu, miałby nie używać narzędzia, które powiedzmy, bank zakupił w tym celu. Oczywiście, że może to zrobić, ale sam będzie mówił, po to mam to dobre narzędzia, żeby to ono pomagało mi w tej ocenie. I skoro ono wyciągnęło takie, a nie inne wnioski, to ja je akceptuję. Uważam, że tak jest. Nie ma po prostu, nie zauważam jakichś naruszeń, które by jawnie dyskredytowały wniosek czy proces myślowy tego narzędzia. Skoro wszystko jest ok, to dlaczego mam się z nim nie zgodzić? I teraz oczywiście, że bank może powiedzieć, klient sobie zażyczył, żebyś analityku, szanowny mój drogi, przeprowadził to bez tej sztucznej inteligencji. Tylko co on ma wtedy zrobić, bo prawdopodobnie nie ma żadnego innego narzędzia nie będącego sztuczną inteligencją. Może ma jakiś arkusz kalkulacyjny, w którym może pewne liczby sobie tam zestawić, wyliczyć i pomnożyć i podzielić, ale to chyba nie o to chodzi. Więc prawdę mówiąc, pozostanie trochę w kropce i mówiąc takim językiem szkolnym, miałby cokolwiek liczyć na piechotę. Więc wydaje mi się, że tutaj ustawodawca, czy ustawodawcy w ogóle, bardzo łatwo narzucają nam możliwość odstawienia nowoczesnych technologii, podjęcia decyzji bez ich udziału, ale w praktyce jest to niezwykle trudne ze względu właśnie na to, że nie posiadamy innych narzędzi, które mogłyby doprowadzić nas może i nawet do diametralnie różnych wniosków, ale jednak byłyby to wnioski wyciągnięte nie z udziałem sztucznej inteligencji. Więc tu przed nami na pewno duże wyzwanie i tak naprawdę coś, co ja przez ostatnie 5 lat obserwuję raczej, że się nie rozwija, w sensie, że po pierwsze w mojej ocenie osoby, których dane są przetwarzane, nie składają wniosków o rozpatrzenie na przykład ich decyzji z wyłączeniem automatycznego profilowania, ale z drugiej strony myślę, że też te podmioty, które miałyby takie decyzje wydawać, no dzisiaj może posiadają specjalistów, ale specjaliści ci opierają się na narzędziach i nie umieliby, czy może czuliby pewien nieprofesjonalizm i brak możliwości wiarygodnego osiągnięcia wyników, gdyby nie mieli tych narzędzi. No tutaj dotykamy w ogóle też kwestii naukowych chociażby, no proszę zwrócić uwagę, że często ci specjaliści poniekąd kontynuują tą pracę, którą nauczyli się w czasach zdobywania wiedzy i my dzisiaj opieramy się w wielu przypadkach właśnie na narzędziach techniki, które pozwalają nam przeprowadzić pewnego rodzaju doświadczenia, ale pozwalają nam również przeprowadzić pewnego rodzaju symulacje i przewidzieć pewne działania i zachowania ludzi i na tej podstawie właśnie też biznes wyciąga swoje wnioski. Więc wydaje mi się, że tutaj ten zapis mimo wszystko gdzieś będzie kulał i będziemy mieli zawsze duże problemy, jak mielibyśmy to w praktyce zrobić. Ale wracając do naszej regulacji, do naszego aktu o sztucznej inteligencji, tak zwany AI Act, czyli tak naprawdę rozporządzenie o sztucznej inteligencji, tu chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska stworzyła 4 kategorie danych, które mogą podlegać powiedzmy sztucznej inteligencji, a co za tym idzie, mogą być na przykład niektóre obszary wyłączone z możliwości stosowania sztucznej inteligencji, czyli tak zwany obszar nieakceptowalny. Drugim obszarem to będzie obszar wysokiego ryzyka, trzecim obszarem to będzie obszar z minimalnym ryzykiem, nieakceptowalny, wysokiego ryzyka, ograniczonego ryzyka i minimalnego ryzyka. O, takie będą 4 obszary. I teraz europosłowie tu pokazali na przykład, że w przypadku podmiotów publicznych lub prywatnych, które monitorują dostęp do miejsc publicznych, zakazane jest stosowanie biometrii, zarówno na żywo, jak i potem z odtworzeń różnego rodzaju nagrań. To dotyczy chociażby wolności zgromadzeń. Poprawiono także projekt w zakresie stosowania biometrii przy ocenie kwestii związanych z chociażby z płcią, z rasą, z pochodzeniem etnicznym. Tu zakazane jest też stosowanie po prostu tych narzędzi. Zakazane będzie również stosowanie sztucznej inteligencji do profilowania sprawców przestępstw na bazie danych o zachowaniu, cechach lub geolokalizacji, tak zwanego predykcji kryminalnej, tak zwanej, czyli tak naprawdę tego, co może Państwu kojarzyć się z takim filmem, już starszym filmem dotyczącym raportu mniejszości, gdzie zatrzymywano i skazywano przestępców za przestępstwa, których jeszcze nie popełnili, ale z wiarygodnych źródeł wynikało, że je popełnią. Na czarną listę trafiły również systemy AI do rozpoznawania emocji, zarówno tutaj w zakładach pracy, w szkołach, czy przy zwalczaniu przestępczości, a także pobieranie danych biometrycznych z mediów społecznościowych, czyli wszelkiego rodzaju nagrań z monitoringów, czy zdjęć, które mogłyby tworzyć, pomagać w rozpoznawaniu twarzy. Wśród nowych zapisów znalazły się również prawo do złożenia skargi przez obywatela do organu, który będzie nadzorował właśnie sztuczną inteligencję. I tutaj o tym, o czym też mówiłem przed chwilą, a więc kwestii związanych z tą decyzją chociażby kredytową. Słychać oczywiście głosy, które świadczą o tym, że ta sztuczna inteligencja będzie niestety dla nas kulą u nogi i będzie blokowała rozwój biznesu w Unii Europejskiej, co spowoduje, że świat nas wyprzedzi. Z drugiej strony trzeba pamiętać o tym, że sztuczna inteligencja dotyczy nie tylko firm działających w Unii, znaczy mających siedzibę w Unii, ale również mających siedzibę na całym świecie, ale chcących swoją technologię sprzedawać w Unii, więc myślę, że ten akt prawny, jak większość ostatnio aktów prawnych na świecie, ma trochę charakter globalizacyjny i będzie wpływał na szerszy zakres. Ja chcę pokazać też jedną bardzo ważną rzecz, że mając doświadczenie 5-letnie w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, widzimy, że kraje azjatyckie wprowadziły, czy wprowadzają w tej chwili regulacje w zakresie ochrony danych osobowych z ich perspektywy i nierzadko ich regulacje są o wiele dalej idące niż nasze, w sensie takim, że ja dzisiaj widzę słabość naszego systemu, jedną ze słabości, oczywiście jest też wiele zalet, ale jedną ze słabości naszego systemu jest to, że my dosyć łatwo przesyłamy czy zapisujemy dane osobowe na serwerach czy w firmach, które z różnych powodów mogą bądź wręcz mają obowiązek albo po prostu chcą wyeksportować te dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej i de facto tak naprawdę tracimy nad nimi kontrolę, nad tymi danymi. A z drugiej strony, patrząc na te regulacje azjatyckie, to tutaj widzimy docenianie wartości, która płynie z posiadanych informacji i wprowadzenie bezwzględnych zakazów eksportu czy części, czy wszystkich danych osobowych poza dane terytorium. Więc proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nasza regulacja unijna, która często nazywana jest regulacją, no nie wiem, utrudniającą biznes. Ja nawet pamiętam, już nie chcę tutaj wymieniać nazwiska posła, który na początku pandemii COVID powiedział, że trzeba RODO zawiesić. To są po prostu głosy, moim zdaniem, nieuzasadnione, które tak naprawdę no nie mają żadnego przełożenia na praktykę, ponieważ, tak jak mówię, dzisiaj, mając regulacje, które moim zdaniem dosyć wyraźnie i jasno opisują, na jakich zasadach można wysyłać dane osobowe poza obszar Unii Europejskiej, niestety, ale biznes je często trochę ignoruje i stąd też co jakiś czas pojawiają się kary finansowe i stąd też pojawiają się nowe jakby zapisy, czy też nowe dokumenty. Tutaj mam na myśli standardowe klauzule umowne, które mają to regulować. Także powracając do tematu sztucznej inteligencji, ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tego aktu prawnego. Uważam, że jest to na pewno początek drogi, że jeszcze tego, co nam przyniesie świat, jeszcze nie wiemy. Będą się moim zdaniem te narzędzia rozwijały. Bardzo ważny zapis w dokumentacji dotyczącej sztucznej inteligencji, że nie dotyczy ona tak naprawdę kwestii wojskowych, a więc znowuż dla sympatyków filmów futurystyczna i w zasadzie apokaliptyczna wizja z Terminatora nie jest wykluczona, ale to też powoduje, że jak rozumiem, na tym obszarze przynajmniej sztuczna inteligencja może rozwijać się bez przeszkód, nawet na terytorium Unii Europejskiej. I jak rozumiem, może być również wtedy ewentualnie dostosowywana technologia, tak jak było to chociażby z GPS-em, do potrzeb cywilnych. I wtedy też będziemy pewnie na to patrzeć z perspektywy regulacyjnej, czy to będzie wymagało jakichś zmian regulacyjnych, czy też nie. Więc pozostawiam Państwa z tym tematem. Proszę pamiętać, że 13 czerwca prawdopodobnie, bo to posiedzenie będzie kilkudniowe, będzie głosowany końcowy kształt tego projektu rozporządzenia. Będziemy jeszcze pewnie mieli czas na konsultacje i wdrożenie tego aktu w życie. Ja serdecznie Państwa ze swojej strony zapraszam na nasze spotkanie dotyczące ochrony danych osobowych, które będzie się odbywało już za tydzień online 26 maja o godzinie 10. Link będzie dostępny na pewno na stronie checkbox.pl w zakładce wydarzenia. Zapraszam Państwa serdecznie do uczestnictwa. Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w tym spotkaniu, zapraszam do zapisania się na pobranie skrótu, który będzie przygotowany właśnie w formie podcastu do pobrania. Skrót będzie darmowy, więc jeśli ktoś nie może albo z jakichś powodów nie chce wziąć udziału w tym wydarzeniu naszym płatnym, to zapraszam do chociażby wysłuchania tego skrótu. Tematyka będzie dotyczyła ochrony danych osobowych. Będziemy rozmawiać o ostatnich 5 latach, czy tak naprawdę latach obowiązywania RODO, o karach, jakie z tego tytułu były nakładane. Będziemy mówili oczywiście też o sztucznej inteligencji, będziemy mówili o nowych przepisach w Polsce dotyczących chociażby pracy zdalnej, czy monitorowania trzeźwości w miejscu pracy. Tematów jest naprawdę sporo i myślę, że te 3 godziny, które zaplanowaliśmy na omówienie najważniejszych właśnie zagadnień, wystarczą i będą Państwo usatysfakcjonowani. Dzisiejszy podcast dobiega już końca. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie go. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Mówił dla Państwa Przemysław Olszewski, Compliance przy kawie.